Państwa, to jest salon dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio już trwa dyskusja, znamienici goście Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Radio Wnet, Jacek Łęski, Telewizja Polska, publicysta. Andrzej Rafał Potowski, tygodnik w sieci.
Dzień dobry
i Piotr Semka, tygodnik do rzeczy.
Polecam.
Witamy serdecznie. Proszę Państwa, za nami trzecie spotkanie. Prezydent Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński. Trzecie licząc od 24 lipca, czyli od dnia, w którym Andrzej Duda zawetował ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. No to już trochę taki rytuał się stał. Te spotkania, zawsze jest dużo zapewnień o tym, że atmosfera była świetna. Posłuchajmy prezydenckiego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego wypowiedź tuż po spotkaniu.
W najbliższym czasie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgłosić poprawki do ustaw przedstawionych przez pana prezydenta i pan prezes zadeklarował, że z tymi poprawkami na piśmie zapozna się wcześniej pan prezydent, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasno i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, te, z których nie ustąpi, które muszą znaleźć się w ustawach, żeby na koniec, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis.
A więc, proszę Państwa, będą poprawki do tej wersji prezydenckiej zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale nie ma komunikatu, że te poprawki zostaną zaakceptowane. Na piśmie prezydent musi poznać propozycje Prawa i Sprawiedliwości i wówczas się do nich odniesie, chociaż komunikaty płynące z obu obozów, tak to nazwijmy, są optymistyczne, dobre, nawet bardzo dobre spotkanie, porozumienie jest możliwe. Oficjalnie i nieoficjalnie słyszymy tego typu komunikaty. Czy możemy być optymistycznie nastawieni? Piotr Semk.
To sam fakt, że to jest trzecie spotkanie, pokazuje, że jednak te rozmowy nie są łatwe. Natomiast jest taka równowaga pomiędzy chęcią podkreślania, że jak to się ładnie mówi w takich komunikatach, porozumienie w zasięgu ręki, z takimi drobiazgami pokazującymi, że ten poziom zaufania jednak jest ciągle średni. Jeżeli się domaga na piśmie konkretnych zastrzeżeń, to jest pewnie echo doświadczeń prezydenta z lipca. Natomiast pytanie jest takie, jak szybko potem ten proces legislacyjny przejdzie. Jeżeli ma być tak, że nawet miało być jeszcze parę spotkań, ale potem szybko zostanie to przegłosowane, to jest dla mnie najważniejsze, bo reforma sądów musi ruszyć z kopyta. Naprawdę czekaliśmy na to bardzo długo, czekamy od lipca już ponad 2 miesiące i nie ma czasu do stracenia.
Te różnice są w sumie niewielkie, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Andrzej Duda zgadzają się, że ten KRS musi być odnowiony, musi być ten punkt zero, gdy zaczynamy od nowa. Prawo i Sprawiedliwość akceptuje, że to powinno być, czy ma być KRS wybrany przez niemal cały parlament, nie tylko większość parlamentarną. Prezydent zgadza się na daleko idące zmiany, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo później, gdy dochodzi do precyzowania zapisów, każde słowo może stać się obiektem wojny.
Oczywiście, że tak. Jak na razie według słów Beaty Mazurek, PiS odstąpił od pewnych swoich założeń i zgodził się na 3/5 KRS-u przy pierwszym podejściu. Jak wiadomo, w parlamencie te 3/5 będzie bardzo trudne do uzyskania konsensusu co do wyboru sędziego. W związku z tym tu będzie istotna ta druga część,
to
wyboru.
O to idzie bój. Co
i
potem?
Tu,
wiadomo, że będzie klin. Nikt nie wierzy w łączność prezydenta.
Ale to po co w niego brnąć? Ale to już prezydenta.
Taki enigmatyczny komunikat był ze strony Beaty Mazurek, że to będzie wybór KRS-u ponadpartyjny, ale sposób tego wyboru jest dalej niejasny i tu może dojść do właśnie ostrej wymiany poglądów pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem. I to będzie ta druga runda tych rokowań. Ale jak na razie strony pokazują, że raczej są skłonne do kompromisu. Pytanie jest jeszcze jedno, mianowicie czy ten kompromis, te ustępstwa ze strony PiS-u nie spowodują zmiany tej ustawy, że ona nie spełni wymagań, które PiS ma w stosunku do niej. Czyli wychodzę z założenia, że skoro Prawo i Sprawiedliwość bierze odpowiedzialność za tą ustawę, to ma to wszystko przemyślane i te ustępstwa nie są na tyle wielkie, żeby mogły tą ustawę demolować.
No, Jarosław Kaczyński mówi, że zmian pozornych nie zaakceptuje, czyli nie będzie sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość przegłosowuje ustawy, płaci polityczną cenę, a później no właściwie nic nie może zmienić, a jeszcze wszyscy mówią, o co wam chodzi, przecież wy przegłosowaliście swoje ustawy. Jacek Łęski.
Ja nie jestem takim optymistą, bo raz, że rzeczywiście, no, jak liczymy, to jest trzecie spotkanie pana prezydenta z panem prezesem. Za każdym razem takie komunikaty są właśnie uspokajające. Wszystko, paks między chrześcijany, tak, jest, będzie dobrze.
Natomiast, a z tyłu otoczenie tam, prawda,
otoczenie toczy noże cały czas. Ostrzał artyleryjski w mediach z jednej i z drugiej strony jak najbardziej. Wywiady, w których pan prezes i Mariusz Błaszczak mówią, że nie będzie zgody na reformę pozorną, na jakieś ruchy pozorowane. Z drugiej strony, no ja pamiętam, oglądałem wczoraj wystąpienie zaraz po wyjściu z Belwederu pana rzecznika. No to powiem, no nie robi to dobrego wrażenia. Nie wiem, czy ten rzecznik jest jakiś taki nieudany, czy nie potrafi inaczej, no ale to brzmiało w ten sposób. Na piśmie, proszę na piśmie, panowie, na piśmie, bardzo. Proszę.
No tak, nie bądźmy dziećmi, no to nie jest tak, że jest rzecznik, który prowadzi własną politykę medialną, znaczy no to bez przesady.
Konkluzja jest taka.
Brzmi jak ma brzmieć.
Wiadomo, że są dwie kluczowe kwestie. Sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i druga kwestia, sposób załatwienia sprawy Sądu Najwyższego, czyli krótko mówiąc wymiany kadrowej Sądzie Najwyższej, która wiadomo, że jest niezbędna. Natomiast pytanie, jak ją przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi. I ani w jednej, ani w drugiej kwestii nie widać nawet zarysu porozumienia. To znaczy ja nie znam żadnej propozycji, która leży na stole, co do której mówią wszyscy, no tak, to jest coś, co moglibyśmy...
Ale z tego, co słychać, to ten punkt, co zrobić po klinczu przy 3/5, że to jest ostatni punkt sporu tak naprawdę. No z tego co wiem jako dziennikarz, że to jest ten ostatni punkt, że reszta jest właściwie zaakceptowana.
Ale to bardzo często jest tak, że właśnie porozumienia się wysypują na jakimś jednym punkcie. I ja widząc jakby tą temperaturę spotkania, komentarzy po tym i to całe obudowę jakby taką medialno-ludzką. No nie jestem dobrej myśli. Znaczy, Krzysztof Skowalski...
Ja tylko zrobię taki... Dlaczego ani razu pan prezydent nie może stanąć w drzwiach Belwederu i przywitać Jarosława Kaczyńskiego? Dlaczego już trzeci raz wysyła pana Szczerskiego? To miazgi, ale... No rozumiem, dobrze. No miało swoje urazy. Jarosław Kaczyński dziwił się, że nie przyjeżdża na Nowogrodzką. Dobrze, było już jedno spotkanie, było drugie. Dlaczego takich to gesty też w polityce mają znaczenie?
Prezydent Rzeczpospolitej jest pierwszą osobą w państwie, jest głową państwa i trudno, żeby wychodził przed próg, żeby witać gościa.
Ale były rzecznik PiS powiedział wczoraj, że to Jarosław Kaczyński jest prezesem dobrej zmiany. No i coś w tym jest.
A do tego wszystkiego no jest to jest transmitowane na żywo, jest cała otoczka medialna tak tego spotkania, więc ja akurat tutaj się nie dziwię, jeśli chodzi o meritum, to w przeciwieństwie do pana redaktora jestem optymistą. To znaczy uważam, że po pierwsze obie strony są na siebie skazane. To znaczy to nie jest tak, że jeżeli nie dojdzie do reformy wymiaru sprawiedliwości, to prezydent Andrzej Duda jest politykiem przegranym. I to trzeba założyć sobie, że tak będzie, bo elektorat Prawa i Sprawiedliwości obrazi się na niego i nie będzie w przyszłości na niego głosował. Więc prezydentowi zależy na reformie wymiaru sprawiedliwości. A z kolei Jarosław Kaczyński jest skutecznym politykiem, który musi to przeprowadzić i musi wiedzieć o tym, że nie chce upokorzyć w tym całym procesie prezydenta Andrzeja Dudy. Także obie strony były w dobrej atmosferze się spotkały. Znamy zarówno prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę i wiemy mniej więcej, potrafimy sobie wyobrazić, ile anegdot opowiedziano w czasie tego spotkania, ile anegdot opowiedział prezes Jarosław Kaczyński, jak odpowiadał prezydent Andrzej Duda. I my myślę, że to jest prawda, że jest komunikat, potrzebujemy na piśmie tego wszystkiego, no ale to jest też dosyć oczywista procedura, tak, że jeżeli o czymś rozmawiamy, coś poprawiamy, jeżeli to ma trafić do parlamentu, to każda strona musi być do tego przygotowana.
Ale to jest trochę...
proszę pana, proszę
mnie... Wiem, ja panu nie przerywałem, ale...
Ale ja panu nie przerywałem.
No właśnie. To jest tak, jak mąż z żoną dochodzą do takiego momentu, gdzie on do niej mówi, słuchaj, skontaktuj się z moimi prawnikami, dobrze? I proszę na piśmie. Więc no, ja tutaj czuję tego typu klimat i
mówi,
no, zwrócę
piśmie,
jeszcze uwagę eksponowanie tego wątku, tak, no i zwrócę coś.
Zwrócę uwagę na przykład dzisiaj w niemiecko-szwajcarskim dzienniku Fakt. Prezydent wie, że to początek wojny. Andrzej Duda nie ustąpi prezesowi PiS. I dalej jakieś domniemania, że ktoś w PiS-ie myśli o tym, żeby prezydenta przed Trybunał Stanu, że prezydent się nie przestraszy, no to niech mnie stawiają i co, może mnie jeszcze wyprowadzą w kajdankach, miał żartować Andrzej Duda. No to są jakieś ewidentne komunikaty płynące z otoczenia prezydenta, czyli tu mamy jakieś pojednawcze spotkania, a z tyłu mamy no, komunikaty, które no nie wiem czemu mają służyć.
No nie, no wróćmy do tego jednak optymizmu. Te rozmowy trwają jednak, więc ja rozumiem te obawy. Mnie też irytuje sytuacja, w której portal 300 Polityka stał się biuletynem, monitorem kancelarii prezydenta. Natomiast wszystko zależy od najbliższych 2 tygodni. Jeżeli tu nie będzie postępu, to myślę, że Kaczyński może rzeczywiście uznać, że nie będzie chciał filmować tej, po prostu uchyli się od przegłosowania tego. PiS ma większość. To jest cały czas ta sprawa, której kancelaria nie chce zauważyć, mówiąc o rozmaitych koalicjach ponadpartyjnych i tak dalej, i tak dalej. No na tym polega ten dramat, że prezydent może wszystko wetować, a PiS, mając większość w parlamencie, może nie przegłosowywać. No. No tylko jest... problem polega na tym, że jeżeli będzie klincz, to nie zmartwi się tym pani Gersdorf, ani wszyscy ci, którzy biegali ze świeczkami pod Sąd Najwyższy.
Ale tylko jedno zdanie powiem, bo to nie jest czysta polityka. To znaczy ja wierzę w to, że na końcu rozumowania zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i prezydenta Andrzeja Dudy jest dobro Rzeczpospolitej.
No tak, ale pamiętamy...
Wiara, ale
pamiętamy doświadczenie PO i PiS-u z 2004-2005 roku. No też wszyscy się cieszyli, że to są partie, które poszerzają prawda, elektorat dla zmiany, dla reform. Obie się ścigały na retorykę, po czym okazało się, że to poszerzenie skończyło się zablokowaniem reform na 10 lat. Tak? Że większość na rzecz zmiany Polski to jest większość prezydent
jest
i
kruchy kwiat.
Może
tak powiem.
Kruchy kwiat, o to chodzi, że te różne gry takie, prawda, efektowne na początku mogą się skończyć fatalnie.
Tu jeszcze jest jedna kwestia, która burzy ten optymistyczną wizję stosunków prezydent, mianowicie konflikt na linii prezydent MON, a konkretnie BBM MON. Teraz będą w listopadzie, drugie podejście będzie do awansów generalskich, na które nie zgodził się prezydent Duda 15 sierpnia i niestety nie widać za bardzo, żeby pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a ośrodkiem prezydenckim była jakaś wspólna fala. Tam się dzieją w ogóle w BBN-ie dziwne rzeczy, mianowicie ostatnio ukazał się na Onecie taki artykuł pani Edyty Rzemły, gdzie ona opisuje dokładnie kandydatury, personalia osób, które ewentualnie będą awansowane do stopnia generalskiego 11 listopada. Pałac Prezydencki poprosił o te dokumenty. Te dokumenty przyszły. To były dokumenty generalnie poufne, tajne. Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej wiedział o tym tylko minister obrony Macierewicz, ze strony i dyrektor Departamentu Kadr. Natomiast cały ten dokument wyciekł do Onetu i został opublikowany przez panią Edytę Rzemłę w formie bardzo szczegółowej. Ergo mamy do czynienia z kontrolowanym przeciekiem. Pytanie jest takie, czy robią to ludzie prezydenta, czy robią to ludzie, którzy siedzą w BBN-ie. Jednym słowem to nie tworzy dobrej atmosfery.
Jest jedna rzecz. Rzeczywiście ilość przecieków z kancelarii jest dosyć duża. No, Jarosław Kaczyński też oczywiście prowadzi swoje gry, stąd te wywiady, które były w twoim piśmie, stąd też te sformułowania, które też niepotrzebnie zlewają oliwy do ognia pod tytułem niech sobie 40-latkowie to między sobą chodzi o konflikt Ziobro-prezydent, to też jest dolewanie oliwy. Natomiast ilość tych przecieków z kancelarii prezydenta mnie niepokoi.
Mnie niepokoi również to, że te przecieki idą do mediów opozycyjnych.
To jest pytanie w szerszym planie.
A w ogóle przypomnijmy jeszcze, że nie dowiedzieliśmy się w końcu, jak było z panem Kulikowskim. To znaczy, czy pan Kulikowski miał jakąś sankcję kancelarii prezydenta do tour po mediach u Moniki Olejnik i tak dalej. Potem no, pan Szczerski się wycofał z tego. A dlaczego nikt nie komentował wyczynów pana Kulikowskiego w momencie, kiedy on dawał do zrozumienia, że jest alter ego pana prezydenta?
Czy nie jest tak, że pytanie zasadnicze brzmi, na ile te spory, tarcia dziś są naturalnym procesem ucierania się, wyznaczania wzajemnych stref wpływów, uczenia się wzajemnie także szacunku, czy jakichś takich sposobów komunikacji, a na ile są czymś trwałym?
No, jednym i drugim.
Czyli, że być może byli w telewizji, reforma sprawiedliwości, reforma sprawiedliwości raczej przejdzie, bo tu rzeczywiście leży na stole dużo i leży także no, pewien prestiż prezydenta, ale czy przy kolejnych reformach czeka nas to samo?
No to jest dobre pytanie. Oczywiście, jak mówię, no, czas pokaże.
Lata 90. w mediach były. Reporterzy kończyli swoje komunikaty. Tak. Co będzie dalej?
Ci mówią to, tam ci mówią tamto, a jak będzie, czas pokaże.
Czas pokaże. No nie, no ale
spod Ulmu.
Tak, ale słuchajcie, no to jest taki kluczowy moment, gdzie się to teraz rozegra przy reformie wymiaru sprawiedliwości. No bo jeżeli tutaj będzie porozumienie, to mimo poobijania obu stron po takim czymś, no to będzie jakiś tam sukces. Natomiast jeżeli tutaj się okaże, że jest klincz, ja sobie nie bardzo wyobrażam ciąg dalszej współpracy po zablokowaniu absolutnie kluczowej reformy.
I Krzysztof Skowroński puentuje temat.
Że panowie w dobrej atmosferze powinni zacząć rozmawiać o nowej konstytucji, która będzie wykluczała w przyszłości takie konflikty, bo rzeczywiście prezydent z trzema kluczowymi resortami jest teraz poróżniony. Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Sprawiedliwości i...
Spraw Zagranicznych?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych to najmniej, bo tutaj... Ale też, tak, był taki moment, czyli Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Sprawiedliwości, trzecie ministerstwo, z którym jest poróżnione? Sprawiedliwość?
Wojsko. Sprawy wewnętrzne. No to
nie, sprawy wewnętrzne nie. No dobrze,
sprawiedliwość,
nieważne.
Te trzy resorty.
Nieważne. W każdym razie jest, wynika to ze źle napisanej konstytucji, więc o tym powinni rozmawiać i powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, kto ma władzę w Polsce.
Trzymamy za słowo. Deklaracje o dobrej atmosferze, o tym, że porozumienie jest bliskie, zobowiązują, jest w interesie Polski, żeby do tego porozumienia doszło. Proszę Państwa, kolejny temat. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją w Warszawie pracuje i odnosi sukcesy. Posłuchajmy.
Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem oddalił wniosek.
To jest jedno wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo prawników też, których Państwo możecie tutaj zobaczyć.
Bo sąd merytorycznie odniósł się do mojego wniosku. Zawsze żeśmy wysyłali wszystkie materiały i tak jak dotychczas przedstawiciele miasta będą obecni na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej.
Czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, miasto Warszawa, przegrało ważny spór kompetencyjny w sądzie. Chodziło o to, czy komisja może pracować w czasie, kiedy pracują również pewne zespoły miejskie. Uznano, że komisja ma rację, komisja Patryka Jakiego. No Patryk Jaki podkreśla, że również różne decyzje komisji są wpisywane na przykład do ksiąg wieczystych i jest to bardzo ważne, bo to znaczy, że to nie jest kwestionowane również przez wymiar sprawiedliwości. No i w tle jest pytanie, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz pojawi się w końcu przed komisją. Ona sama mówi, nie planuje, ale zapowiedziała, że nie będzie kandydowała do zarządu Platformy Obywatelskiej. Dodajmy, Grzegorz Schetyna radził Hannie Gronkiewicz-Waltz, żeby przed komisją się pojawiła, stwierdzając, nieobecni nie mają racji.
To jest, bo Grzegorz Schetyna jeszcze chyba ileś tygodni temu jak gdyby trzymał kciuki za Hannę Gronkiewicz-Waltz w jej decyzji, żeby lekceważyć może komisję.
Nie szczerze trzymał tych
kciuków. To jest... Nie no, wszystko lubi zmieniać, ale to jest...
Ma niezmienny uśmiech.
Uśmiech po stołu, koło stołu.
Tak, i podobno tam wszystkie zamki wymieniane. No ale nieważne. Cała sprawa polega na tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz rzeczywiście po czasie staje się kulą nogi. To znaczy, to jest troszeczkę podobny proces, który był z sprawą Rywina. To znaczy do ludzi pewne procesy docierają po pewnym czasie i ta świadomość skali nieprawości, które były za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, dociera do opinii publicznej, a Platforma absolutnie nic nowego, ale nie wie jak do tego dojść, to znaczy podejść, czyli odciąć. No teraz zaczynają przeważać głosy, że trzeba jednak powoli się odcinać. Tyle, że dzieje się to po paru miesiącach, co to proces odcinania.
A czy nie jest tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zastosowała, że tak powiem, przestarzała techniki obronne? Bo to było takie zachowanie typowe dla lat 2005-2007. Nie złożymy oświadczeń lustracyjnych i co nam zrobicie? Przeczekamy was, nie uznamy waszych instytucji.
Mógłbym przyjść na komisję, zatańczyć i zaśpiewać, ale nie przyjdę.
I Hanna Gronkiewicz-Waltz tę technikę zastosowała. Liczyła na to, że to potrwa krótko, że komisja się skompromituje i liczyła na to, że będzie bojowa, twarda obrona ze strony jej obozu. Na wszystkich polach się zawiodła i moim zdaniem jest to jednak, to, że ta jej obrona się nie powiodła, jest znakiem nowych czasów w jakiejś mierze. Jacek,
powiem szczerze, nie zazdroszczę Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo ona w tej chwili nie ma żadnego dobrego wyjścia. Przyjdzie przed komisję, no to zostanie przejechana walcem i nic z tego nie zostanie.
Że to raz, nie jest tak, że raz przyjdzie, będzie dziesięć razy walcem.
Nie wyobrażam sobie skutecznej obrony przy tym materiale dowodowym, którym komisja dzisiaj dysponuje. Przy tym, co wiemy o tym, co się działo w trakcie tej reprywatyzacji, w cudzysłowie reprywatyzacji, bo to nie było oddawanie w prywatne ręce spadkobiercom. Tak? To były mętne różnego rodzaju deale, które prowadziły do wzbogacenia się ekipy, która na tym łapę trzymała. I teraz ja sobie absolutnie nie wyobrażam, żeby ona mogła wyjść zwycięsko z takiego starcia, bo wszyscy widzą jak jest. I to nie jest kwestia tylko decyzji administracyjnych, decyzji pewnych prawidłowości, pewnych procesów od strony prawnej. To jest potężna polityczna odpowiedzialność za skandal, który w mieście trwał wiele lat, za krzywdę tysięcy ludzi, za wywalanie ich z domów, za takie traktowanie ich jako wkładki mięsne, jak to mówili ci lokatorzy. To jest coś strasznego.
No to, ale też transfer miliardów, tak, bo proszę państwa, te kamienice były często po prostu, no, były ruiną. One zostały, no, cała Warszawa była poszkodowana. To była zupełnie inna wartość i po 70 latach jakieś naliczniki się tworzy do współczesnych cen. Transfer miliardów.
To znaczy, nie ma skutecznej obrony przed komisją, natomiast nie chodzenie na komisję, podczas gdy wszyscy inni chodzą, jest taką demonstracją bezsilności. Tak? Znaczy, to jest taka demonstracja sytuacji, w której mówię, no nie pójdę, przecież sami wiecie, co by było. No, wiemy. No. I w związku z tym jakby tutaj nie ma dobrego ruchu i dobry ruch można było zrobić wcześniej. To znaczy w momencie, kiedy zaczęła się cała historia, gdyby Platforma jakoś zdystansowała się wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz, odcięła to, powiedziała, że no rzeczywiście tam były różne rzeczy, to trzeba wytłumaczyć. Może by to wyglądało inaczej, ale też rozumiem psychologicznie, że wtedy było to niemożliwe.
Ale Paweł Rabie jednak poszedł tą drogą, chociaż oczywiście łatwiej mu było, bo był politykiem Nowoczesnym.
Ale też on nie odpowiada za nic,
które się działo. Mnie się wydaje, że...
Andrzej Potocki, później Krzysztof Skowroński.
Mnie się wydaje, że głównym motywatorem Hanny Gronkiewicz-Waltz to jest strach. Ona dlatego nie stawia się przed komisję, ponieważ panicznie boi się pytań na tej komisji oraz tego, że w danym momencie może odpowiedzieć nie tak jak trzeba, czyli grozi odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania, a poza tym jej wypowiedzi mogą być użyte w innych procesach czy w innych postępowaniach przeciwko niej. Także każde słowo tam jest bardzo ważne. Ona jako profesor prawa, co prawda z lekko, delikatnie mówiąc, nadszarpniętym autorytetem, ale nie jednak na tyle się jeszcze orientuje. I mnie się osobiście wydaje, że to paniczny strach przed zadawaniem pytań i odpowiedzią na nie powoduje takie, a nie inne, często irracjonalne postępowanie pani prezydent.
Krzysztof Skowroński.
No, Platforma w tym pierwszym okresie nie mogła się odciąć od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, no bo to jest cała platforma, która są rozmaite miasta w Polsce, jak widzimy, rozszerza się pole działania na Kraków, ale też prywatyzacje, reprywatyzacje były w innych miejscach, w których
Poznań
rządzili też politycy Platformy Obywatelskiej, bo nie tylko politycy Platformy Obywatelskiej. No więc początkowo chciano w ogóle podważyć sens istnienia komisji. Potem okazuje się, że się nie udało. Okazuje się, że to trafia do świadomości Polaków. To jest bardzo ważne. I teraz Grzegorz Schetyna właściwie delikatnie zachęca Hannę Gronkiewicz-Waltz do tego, żeby coś zrobiła, bo sam nie chce tego zrobić, bo to pokaże, że ta partia, na czele której
stoi, jest zrujnowana. Ja mam pytanie do Jacka Łęckiego, który śledził afery w czasach, kiedy to było bardzo trudne i opinia publiczna była niestety głucha na wiele skandali. Czy pamiętasz jakiś inny przypadek niż komisja weryfikacyjna, w którym ktoś w białym kołnierzyku, kto ukradł, dorobił się na reprywatyzacji tak zwanej fałszywej jakiś fabryk, coś skręcił, że komuś to odebrano? Czy pamiętasz taki przypadek? Mam wrażenie, że to jest prawdziwy przewrót kopernikański w Polsce, że...
Szczerze mówiąc, próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było czegoś takiego. Owszem, były sytuacje, w której komuś popsuto interes, w tym sensie, że publikacje doprowadziły do tego, że jakiś proces nie został domknięty, ale także w momencie, kiedy już ktoś dostał i w swoje szlachetne dłonie majątek uchwycił, żeby mu to odebrano, nie pamiętam takiego przypadku.
Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że czasem ma wrażenie, że ta afera to jest pułapka zastawiona na nią przez służby specjalne. No i tutaj można się wzruszyć, bo nastąpiło odwrócenie koła.
Wzruszyło się o pióro Wojciecha Czusnowskiego, który lubi się zaśmiewać ze spiskowych teorii dziejów i tak dalej, więc tutaj czekamy.
Proszę Państwa, ten temat jeszcze z pewnością będzie wracał. Ale toczy się też ta sprawa reparacji od Niemiec za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej. Prowadzi to poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Oto jego wypowiedź.
Trzeba ustalić, jakie były straty materialne państwa polskiego. I wiemy, że Biuro Odszkodowań Wojennych przeprowadziło takie prace, więc trzeba te kwoty zaktualizować na obecną walutę. Druga sprawa to trzeba ustalić dokładnie, jakie były straty ludzkie. To również trzeba przeliczyć na współczesną walutę.
Czyli mamy taką oto strategię, taktykę, która polega na tym, że Arkadiusz Mularczyk i poziom parlamentarny obozu rządzącego wykonuje kolejne, może nawet drobne, ale jednak konsekwentnie wykonywane kroki, czyli mamy podliczanie strat. Mamy teraz zapowiedź zwrócenia się przez Biuro Analiz Sejmowych do Włoch, Grecji i Izraela o przekazanie swoich doświadczeń w zakresie dochodzenia tych roszczeń. No i mamy jakieś poszukiwanie dróg prawnych. Sprawa się toczy. Widać, że stronę niemiecką niezwykle boli. Krzysztof Skowroński, jak ocenia to, co się dzieje w sprawie reparacji Niemiec?
Ja uważam, że to jest jeden z największych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, już? Na dobrą już?
Jest sukcesem, dlatego że z głębokiej czeluści temat został wydobyty. Nie tylko wydobyty, że my sobie tutaj publicystycznie rozmawiamy i mówimy, że Polsce należą się reparacje, bo byliśmy najbardziej poszkodowanym krajem w czasie II wojny światowej, ale to przeszło przez granicę, tak? To już jest w sercu, to już jest w niemieckiej prasie, to już jest wśród niemieckich polityków. Niemcy właściwie żyli w takim cieniu takiej wiedzy o tym, że problem nie został prawnie do końca załatwiony, tak? Wielokrotnie tam w 70 roku, w 90 roku wielokrotnie podchodzili do tego, żeby na piśmie został domknięty, żeby kropka została postawiona, żeby politycy
przecież
polscy...
Przecież i tak jest zamknięte, to tylko jeszcze podpisali. Jedna parawka.
A ponieważ jest luka i wiedzą o tym, że jest luka w tym całym systemie, bo to trzeba wejść do systemu pewno prawnego Niemiec bardzo głęboko, zobaczcie, jaka była relacja między Zachodem a Wschodem Niemiec, kto co akceptował i te wszystkie rzeczy. Także położenie tego tematu i posiadanie tej karty w rękawie jest czymś czymś bardzo potrzebnym, chociaż jest też drugi kontekst europejski, to znaczy jest Europa chce pędzić tam, a my jesteśmy tu, czyli my rozmawiamy o 45 roku, a Europa rozmawia o 2021, więc tutaj jest dosyć duża przestrzeń czasowa, gdzie może nastąpić niedobrego dla
Polski. Czy my za mało nie podkreślamy, że reparacje ze strony Niemiec no byłyby umocnieniem pojednania polsko-niemieckiego, a nie jego podważaniem. Umocnieniem,
sukcesem,
psychicznym zamknięciem okresu II wojny światowej. I zdjęciem tej nutki winy, która jest po stronie niemieckiej, i ile by nie mówili, dojrzali etycznie Niemcy mają to poczucie.
Powiem tak, kiedy usłyszałem tą informację, że rząd polski zwrócił się do Grecji, Włoch i Izraela...
Znaczy biuro analiz sejmowych.
Przepraszam, tak.
Ma się zwrócić, tak.
Dziękuję za korektę.
Nie, to ważne, bo chodzi o to, że...
Jasne, to jest na poziomie analiz parlamentarnych na razie. Że zwróciliśmy się do tych trzech krajów z prośbą o podzielenie się doświadczeniami, to ja bym bardzo prosił, żeby oczywiście z całym szacunkiem potraktować relacje Włochów i Greków, jednak starannie przyjrzeć się szczególnie tej relacji ze strony państwa izraelskiego, ponieważ wydaje mi się, że to oni najlepiej potrafili sobie z tym poradzić i największe mają doświadczenie i powinniśmy iść tą drogą, to znaczy tutaj moim zdaniem od strony prawnej nie chcę się też mądrzyć, bo jakby tutaj jest wiele, wiele niuansów i prawnicy też nie mają jednoznacznej opinii, ale wydaje mi się, że od strony prawnej my tego nie ugryziemy. To znaczy doświadczenie choćby właśnie Greków czy Włochów
pokazuje... bilateralne porozumienie przez tak, budowę jakiejś presji.
Tak, natomiast prawnie nie uzyskamy nic, natomiast to, że presję należy wywierać i że kwestie należy na stole położyć i że trzeba powiedzieć, panowie, to nie jest tak, że to jest załatwione. To nie jest załatwione. Uważam, że to jest dobry ruch i myślę, że warto skorzystać właśnie z doświadczeń izraelskich, bo oni potrafili, no wprawdzie w innych trochę okolicznościach historycznych, no ale jednak potrafili uzyskać wiele.
Piotr Semka, śledzisz również prasę niemiecką, jakie tam są reakcje?
Tak, znaczy tam jest jedna rzecz, którą u nas po prawej stronie się nie dostrzega i zbyt łatwo się dostrzega. Znaczy tam jest taki nurt pretensji, który mówi mniej więcej tak, że wysuwając te roszczenie, nie bierzecie pod uwagę, jak gigantycznym dla Niemców traumą była utrata. To była chyba jedna szósta terytorium, chodzi o terytorium Śląska, Pomorza i tak dalej. I że wyciągając tę sprawę mogą wrócić, szczególnie że w Niemczech pojawiła się wyraźna siła rewizjonistyczna AfD, jak gdyby takie przekonanie, że no to skoro już się liczymy, no to jeszcze w takim razie wróćmy do tematu tamtych ziem. I to jest ton, który też trzeba brać pod uwagę w tym. Ja uważam, że zbyt mało się po prawej stronie rozmawia także na temat tego. Znaczy tą sprawę tych ziem zachodnich oni przełknęli. Teraz, gdy wraca ta sprawa odszkodowań, to pojawia się taki ton pod tytułem to my jak gdyby to przełknęliśmy, a wy teraz to wyciągacie. I to też warto brać pod uwagę.
Ale z drugiej strony w niemieckiej prasie, tak na przykład jak we Frankfurter Allgemeine Zeitung ostatnio ukazał się artykuł Reinharda Wesera i on w dwóch miejscach pokazuje, że elity niemieckie żyją w pewnym dylemacie. Mianowicie z jednej strony on przyznaje, że Polacy byli zwierzyną łowną, a z drugiej strony pisze, że Niemcy po prostu mogą zostać finansowo wykończone tymi reparacjami. To po raz pierwszy taki głos padł w niemieckiej prasie.
No nie, był jeszcze głos Gaulanda, że jeżeli Polsce zapłacimy, to ustawi się kolejka innych państw i wtedy
no tak, też
się wszystko tak, rozsypie. Tak.
A jeszcze trzecia sprawa, mianowicie Weser udowadniał, że współpraca europejska, z drugiej strony właśnie, że współpraca europejska pomiędzy państwami, w domyśle Polska i Niemcy, która teraz ma nabrać tego tempa, to niestety popsuta będzie tym klimatem reparacji wojennych i coś trzeba z tym fantem zrobić. Zastanawiająca również była wypowiedź ambasadora niemieckiego Rolfa Nickela w Warszawie, który powiedział, że formalno-prawnie reparacje się nie należą, A to jest do dyskusji, bo formalno-prawnie to znaczy formalno-prawnie, prawda? Jeżeli formalno-prawnie to jest...
Nawet analizy
to
jest niemieckie albo przyznają, tak, albo że tak. Nie ma finalnego dokumentu.
A według naszych analiz jest. No to tego są kancelarie, prawda, przy Piątej Alei, które biorą miliony dolarów za to.
I tak nienormalną sytuacją przecież to jest życzenie się w 1953 roku.
Ale nie, poczekaj, to był wynik dokończyć.
Wamknięcia Rosji. Beria podjął działania na rzecz neutralizacji Niemiec za cenę połączenia. I wtedy poszedł przykaz, żeby zachęcić Niemców, zamykamy wszystkie kwestie roszczeniowe.
I to była ta strona formalno-prawna, według której Rolf Nickel twierdzi, że nie bardzo to widzi, ale z drugiej strony powiedział, że moralnie absolutnie tak. Moralnie jesteśmy zobowiązani do
tego. Na pewno tutaj Polska za sprawą tematu reparacji odnosi korzyści na kilku polach. No, niedawno miałem wizytę dziennikarzy zagranicznych, konkretnie no, z BBC, którzy rozmawiali o Polsce i nie pytali o jakieś nasze problemy, tylko pytali właśnie o reparacje, dlaczego chcemy reparacje, ale za tym idzie od razu zrozumienie, co tutaj się tak naprawdę w Polsce
ale
działo.
Że dzięki tej sprawie wrócił ton poważnego mówienia o Polsce. Ukazał się taki duży artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung tłumaczący traumę polską. I to był tekst dokładnie opowiadający, jak wyglądała okupacja, jaka była brutalna. Dobrze. To jest inny ton niż ten, który parę lat temu się opowiadało, no to może teraz porozmawiajmy o jedwabnym, drogie pseudoofiary, bo taki ton też był. I jeszcze jedno. Ukazał się w Süddeutsche Zeitung taki komentarz Stefana Trepsta, to jest taki felietonista, senior, tak, i tam było bardzo wyraźne, oczywiście on też odrzuca to, ale podkreślę jeszcze jedną rzecz, że jeżeli odrzucamy roszczenia dotyczące roszczeń, reparacji, to musimy jednocześnie pamiętać, że obowiązkiem konstytutywnym niemieckiej racji stanu jest obrona polskiej niepodległości. I to też jest ten ton poważny, którego w ostatnich latach mi w niemieckiej publicystyce brakowało. Więc to w powód tej sprawy reparacji wymusza poważny ton mówienia o relacjach po niemieckiej stronie, bo dotąd było takie, że pod tytułem wariat Kaczyński stworzył kopię Turcji Erdogana.
Proszę Państwa, nie zdążymy już poruszyć innych ważnych tematów, które miałem zaplanowane, ale poruszmy wobec tego temat bardzo ważny, czy szczególnie ważny. Różaniec do granic dziś w Polsce. Przedsięwzięcie świeckich, inicjatywa świeckich. Polacy jadą do parafii położonych możliwie blisko granic i tam odmawiają różaniec. Sporo prób takiego wyśmiania ze strony obozu lewicowo-liberalnego, ale też dowód, no, że jesteśmy naprawdę wyjątkowym krajem w Europie. Krzysztof Skowroński, ty z radiem, ze swoim przedsięwzięciem zjeździłeś Polskę wzdłuż i wszerz. Co myślisz o tej inicjatywie, co ona nam mówi?
To jest kolejna inicjatywa tej samej grupy wierzących ludzi. To jest wielka duchowa sprawa, wielka modlitwa, która robi wrażenie nie tylko tu u nas, że się będziemy modlić i prosić o opatrzność Bożą, o to, żeby się opiekowała Rzeczpospolitą i tutaj, żebyśmy stworzyli coś wyjątkowego, ale to ma duże znaczenie. W Wilnie rozmawiałem na ten temat z Polakami, którzy, dla których to, że takie rzeczy duchowe dzieją się w Polsce, to dla nich to ma bardzo też wielkie znaczenie. To jest rzeczywiście unikalne w skali Europy, w skali świata, w ogóle unikalne zjawisko.
I też powiedzmy, autorzy tego przedsięwzięcia mówią, no, że my możemy się cieszyć wieloma dobrymi wydarzeniami w Polsce, ale zagrożenia są potężne, czy cywilizacyjne, przecież ta presja Zachodu nie zniknie, islamizacja, no, a także zagrożenie konkretne, no, militarne po prostu. Jeszcze Jacek Łęski w tej sprawie.
No to są inicjatywy tego typu religijne, które rzeczywiście Polskę jakoś wyróżniają. No nie, na tle tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, no to jest jednak inny świat, po prostu inny świat. I w momencie, kiedy tak duża grupa ludzi się w to angażuje i widać, że to jest z serca robione, że to nie jest, to jest oddolna inicjatywa, to się samo narodziło, jest w tym coś pięknego.
Można wejść na jedno zdanie.
Ja byłem w Ameryce po zamachu 11 września. I to tak właśnie, jak oglądałem, przyglądałem się, to myślałem, że to jest taka bardzo podobna duchowo. Mimo, że oni są w większości protestantami, my katolikami, ale ta refleksja, że modlitwa ma znaczenie, jest w Ameryce bardzo silna. Zauważcie, że w Białym Domu przeprowadza się modlitwy, na przykład po wielkich katastrofach żywiołowych.
I dlatego warto wejść na różaniec do granic.pl. Jeszcze można do granicy dojechać. No, Warszawa ma najgorzej, Łódź najgorzej, ale pozostałe regiony lepiej.
Dwie godziny.
Proszę Państwa, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pętlinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy. Dziękuję wspaniałym gościom za tę rozmowę, to podsumowanie wydarzeń.
Zbytek łaski.
Krzysztof Skowroński, Jacek Łęski, Andrzej Rafał Potocki, Piotr Semka gościli w salonie dziennikarskim. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.